Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ktoś zapytał kiedyś powieściopisarza, jak to robi, że zawsze jest zadowolony. A ten wyznał z prostotą, że to nieprawda, że on również miewa swoje chwile smutku, zmęczenia, niepokoju, złego samopoczucia. W takim razie nalegali dalej przyjaciele, pytający go, jak to możliwe, że zawsze się uśmiechasz, wesoło pogwizdujesz na schodach, że twoja twarz i życie wydają się zawsze takie rozświetlone. I on skromnie odparł, że przeciw problemom, które niekiedy go dręczą, zna pewne lekarstwo, choć nie zawsze umie go używać. Wyjść z siebie, szukać radości tam, gdzie można ją znaleźć, w spojrzeniu dziecka, w ptaku, w kwiecie, a przede wszystkim zainteresować się innymi. Zrozumieć, że mają prawo widzieć go wesołym, podarować im zatem tę pogodę ducha, która spoczywa w jego sercu pod pokrywą bólu i goryczy. Wtedy odkrywa, że jeśli ktoś chce ofiarować szczęście innym, może je dać, choćby sam go nie miał, i że to darowane szczęście wraca do niego i rośnie w jego własnym sercu. Chcielibyśmy, aby dotarło to do nas wszystkich, żeby każdy na początek odkrył coś, o czym wielu z nas zapomina, że szczęśliwy jest nie ten, kto nie ma problemów, ale ten, komu owe problemy, klęski i cierpienia nie niszczą radości i spokoju w głębi duszy. To znaczy, szczęście znajduje się, jakby powiedzieć, w podstawie duszy, tym solidnym filarze, który pozwala żyć w zgodzie z samym sobą. Człowiek zyskuje wówczas pewność, dokąd zmierza w swoim życiu, jakim celom służy, wie i czuje, że narodził się z miłości. Kiedy ta twoja podstawa duszy ma solidną konstrukcję, gorycz czy cierpienie nie zdołają zakłócić wewnętrznej radości. Oczywiście jest też radość zewnętrzna i ona zależy przede wszystkim od tego wychodzenia z siebie. Nie może być radosny człowiek, który przez całe życie jest zamknięty w sobie i przeżuwa własne troski, niepowodzenia, w tym znajdując upodobanie. Jest nim natomiast ten, kto ma oczy szeroko otwarte na cuda otaczającego go świata, przyrodę, twarze sąsiadów, przyjemność pracy. Przede wszystkim trzeba się szczerze interesować innymi. Odkryć, że ludzie w naszym otoczeniu mają prawo widzieć nasz uśmiech, kiedy zbliżają się, żebrząc o zrozumienie i miłość. A kiedy nie mamy najmniejszej ochoty się uśmiechać, wtedy trzeba to robić dwójnasób. Ponieważ potrzebują tego inni oraz to biedne stworzenie, którym sami jesteśmy. Nic nie uleczy nas lepiej niż nasz własny uśmiech. Szczęście, napisał ktoś, to jedyne, co możemy dać, sami tego nie posiadając. To zdanie wydaje się niedorzeczne, ale jest prawdziwe. Kiedy człowiek walczy o to, by dać innym szczęście, ono zaczyna rosnąć w nas samych. To jedna z tych przedziwnych rzeczy, do których nie możemy się zbliżyć, jeśli sami jej nie ofiarujemy. Takie może być jedno ze znaczeń owego zdania, które wypowiedział Pan Jezus. Kto traci swoje życie, zyskuje je. Co w kontekście tych naszych rozważań mogłoby brzmieć? Kto rezygnuje z delektowania się tylko własnym szczęściem, a poświęci się dawaniu go innym, sam będzie szczęśliwy. Dlatego, kiedy uśmiechamy się, choć nie mamy na to ochoty, nabieramy w końcu wielkiej ochoty do śmiechu. Tu może szczególnie modlitwa pewnej zakonnicy, która tak modliła się do Boga: nie pozwól, Panie, abym przykładała się do zła tego świata, powodując cierpienie tych, którzy mnie otaczają. Spraw, bym była mostem między Twoją miłością a ich rzeczywistością. Spraw, bym była oazą, gdzie inni mogliby nieco odpocząć od codziennych trudów. Uczyń ze mnie zwiastuna pokoju. Spraw, by pomimo moich ograniczeń, moich racji, napięć, popłynęła przeze mnie rzeka pokoju, która nie zatrzyma się we mnie, ale będzie podążać ku innym. Cała ta modlitwa jest bardzo piękna, ale szczególne wrażenie wywiera pierwsze zdanie, bo nieczęsto zdajemy sobie sprawę z tej ważnej prawdy. Mogę przykładać się do szerzenia zła na świecie. Przyzwyczailiśmy się myśleć, że zło tego świata to coś anonimowego, co po prostu istnieje i nikt nie jest temu winien. Terroryzm, przemoc, obsesyjna żądza pieniędzy, kult ciała, otępienie dusz. Na wszystko to cierpimy, ale nie czujemy się za to odpowiedzialni. Mówimy, co za świat, co za czasy, w jakich przyszło nam żyć. Ale nawet nie przyjdzie nam na myśl, że możemy ponosić odpowiedzialność za to zło, które wisi nad naszymi głowami. Tymczasem zło nie jest dzieckiem nieznanego ojca, ani diabeł nie wyprodukował go z niczego. Nie jest też gatunkiem wirusa wytworzonym przez społeczeństwo rozumiane w ogólnym znaczeniu. Zło jest dziełem człowieka, powstało z woli człowieka. Zło jest sumą złych uczynków, popełnionych przez sumę istot ludzkich. To my, ludzie, wymyśliliśmy i stworzyliśmy głód na świecie. To nasi koledzy zabijają innych w zaułkach. To ludzie tacy jak my oddychają klimatem przemocy, a my wszyscy mamy w tym swój udział i każdy z nas dołożył tu swoją większą lub mniejszą cegiełkę. To człowiek zatruł przyrodę. Pieniądze nie są złotym cielcem wydobytym z kopalni, ale trucizną spożywaną na co dzień i codziennie czczoną przez każdego z nas. Tak, tak, ludzie, to znaczy my, jesteśmy autorami, wytwórcami, jakby konserwatorami zła świata. Rodzi się ono dzięki nam i dzięki nam żyje, nami się żywi. Każdy z nas może je pomnożyć, jeśli dopuści do głosu egoizm, który drzemie w naszym sercu. Marzymy o tym, by czynić dobro, a byłoby już całkiem nieźle, gdybyśmy zaczęli od tego, że nie będziemy przykładać ręki do szerzenia zła. Rozumiemy, dlaczego ta zakonnica w tej modlitwie prosi Boga, by jej pomógł nie sprawiać cierpienia innym. Bo któż z nas nie sprawił nigdy bólu? Kto nie rani innych? Tak, te nasze złości, ten brak umiaru, nasze usposobienie, kiedy usprawiedliwiamy się, mówiąc, taki już jestem. Z nich bierze się wielka przemoc świata, opryskliwość i szorstkość, które nas otaczają i które sami tworzymy. Wiem, że człowiek nie powinien ulegać obsesji zła, że ono nas otacza ciągle. Nie powinien nawet myśleć o nim więcej niż to konieczne, ale nie możemy być tak naiwni, żeby zapomnieć o tym. Człowiek może doskonale przestrzegać tej negatywnej formy, nie czyń drugiemu, co tobie niemiło. Bez specjalnej trudności może tak ułożyć życie, że nie zrobi innym tego, czego sam by sobie nie życzył. Ale jedynie człowiek, który ma miłość Chrystusową w sercu, wciela w życie tę złotą regułę w pozytywnej formie, będzie przebaczał, aby mu przebaczano, będzie pomagał, aby jemu pomagano, będzie wdzięczny, aby inni okazywali mu wdzięczność. Będzie starał się innych rozumieć, aby inni go rozumieli. Nigdy nie będzie unikał spełniania usługi. Raczej będzie się oglądał za pracą do wykonania. Oczywiście tego rodzaju postawa uczyni takie życie człowieka bardziej skomplikowanym. Być może będzie miał mniej czasu na zaspokojenie własnych pragnień. Raz po raz bowiem będzie odrywał się od własnej pracy, by innym pomóc. ta zasada będzie w jego życiu najważniejsza. Warunkiem jest odrzucenie własnego ja, a posłuszeństwo względem tego przykazania wymaga od człowieka, by stał się nowym człowiekiem, z nowym sercem. Tego życzę waszym słuchaczom na czas wakacji, w rodzinach, w spotkaniach z przyjaciółmi.
Mówił ksiądz prałat Mieczysław Głowacki.